pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Nichczyński. Zaprezentujemy Państwu przegląd najświeższych odkryć w światowej nauce, jak również pokażemy ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu.
Trzej naukowcy, Alan Aspect, John Clauser i Anton Zellinger, zajmujący się mechaniką kwantową, zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. Wyniki ich pracy utorowały drogę dla nowej technologii opartej na informacjach kwantowych. Komitet Noblowski docenił ich pracę i eksperymenty związane ze splątanymi fotonami, ustaleniem naruszania nierówności Bella i pionierską informatyką kwantową. Laureaci prowadzili eksperymenty z wykorzystaniem splątanych stanów kwantowych, których dwie cząstki zachowują się jak pojedyncza jednostka, nawet gdy są rozdzielone na bardzo duże odległości. Wyniki ich pracy utorowały drogę dla nowej technologii opartej na informacjach kwantowych, w tym nowej generacji komputerów, wykorzystujących osiągnięcia zaawansowanej fizyki kwantowej.
Z kolei Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 2022 roku otrzymali Caroline Bertozzi, Morten Meldal i Carl Barry Sharpless za rozwój chemii klik i bioortogalnej. Chodzi o reakcje, które pozwalają w prosty sposób tworzyć złożone cząsteczki i badać żywe komórki bez szkody dla nich samych. Dla Carla Barry'ego Sharplessa to już druga Nagroda Nobla w dziedzinie chemii. W 2001 roku wraz z Williamem Knowelsem i Royem Noyorim został nagrodzony za pracę nad katalizą asymetryczną, pozwalającą uzyskiwać pożądane izomery, np. leki nasercowe. Chemicy od dawna pracowali nad budową coraz bardziej skomplikowanych cząsteczek, próbując dorównać niemal nieskończonej różnorodności dzieł natury. W badaniach farmaceutycznych często chodziło o sztuczne odtworzenie naturalnych cząsteczek o właściwościach leczniczych. Wiele z tych prac zakończyło się sukcesem, jednak niezbędne reakcje z reguły składają się z wielu etapów, a na każdym z nich powstają niepotrzebne produkty uboczne, które trzeba usuwać przed kolejnym etapem. Są czasochłonne i bardzo kosztowne, a ich wydajność jest niewielka.
Amerykańsko-włoska sonda DART dotarła do układu planetoidy Didymos i z powodzeniem wykonała eksperyment polegający na kontrolowanym uderzeniu w jej niewielkiej, bo tylko 100-metrowej średnicy księżyc Dimorphos. Celem uderzenia była zmiana parametrów orbitalnych księżyca, a sumarycznie i całego układu podwójnego. Według projektantów misji ma być to wstęp do programu aktywnej obrony planetarnej, która zabezpieczyć ma Ziemię na wypadek spodziewanej kolizji z ciałami niebieskimi nadlatującymi z głębi Układu Słonecznego. Najbliższe miesiące i lata poświęcone będą badaniu zmian orbity planetoidy, zarówno w ramach obserwacji naziemnych, jak i dzięki misji europejskiej HERA, która niebawem wystartuje i skieruje się do Układu Didymos-Dimorphos. Program ma wypracować strategię obrony poprzez zastosowanie mechanizmów technologicznych umożliwiających taką zmianę orbity planetoid i komet, aby ominęły Ziemię w bezpiecznej odległości.
3 października rozpoczęła się emisja nowego kanału telewizji polskiej TVP Nauka. Dyrektorem kanału jest Robert Szaj, który był jednym z pierwszych gości naszego cyklu Pomoże Nauka Świat. Stacja emituje audycje edukacyjne i publicystyczne oraz filmy dokumentalne skoncentrowane na popularyzacji nauki, historii nauki oraz pozostałych treściach ze świata nauk matematyczno-fizycznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Ramówka TVP Nauka zawiera zarówno archiwalne programy poświęcone tematyce naukowej, jak Sonda, Sonda 2 czy Jak to działa, jak i całkowicie nowe, autorskie programy naukowe. Jasne jak Słońce, Astronarium, Tajemnice Operacji, Teleturniej Giganci Nauki oraz program informacyjny Raport Naukowy, który przybliży widzom najważniejsze bieżące wydarzenia ze świata nauki. Na antenie publikowane będą również dokumenty biograficzne dotyczące wybitnych naukowców, ambitne filmy science fiction i polska muzyka inspirowana postępem naukowo-technicznym. Gościem programu jest dr Krzysztof Czart, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, redaktor dwumiesięcznika Urania – Postępy Astronomii, a także współautor cyklu telewizyjnego Astronarium. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Niedawno w Toruniu odbyła się uroczysta gala poświęcona stuleciu wspomnianego już tutaj jednego z najstarszych periodyków poświęconych astronomii, którego jest pan redaktorem, czyli Urania, postępy astronomii. Proszę powiedzieć kilka słów o okolicznościach powstania tego czasopisma i jakie ma ono znaczenie dla środowiska miłośników astronomii, no bo to już
ładna
okrągła rocznica.
Nawet możemy powiedzieć bardzo wiekowa, no bo 101 wiek.
Tak.
No stulecie, tak. No Urania powstała, pierwszy numer drukowany był w 1922 roku i to są te oficjalne początki Uranii, ale miała też taki nieoficjalny początek swoja poprzedniczka, 3 lata wcześniej, w 1919, kiedy to założono, czasopismo założyli uczniowie jednego z gimnazjów w Warszawie. Można powiedzieć, że gazetkę szkolną zaczęli wydawać. To było 3 uczniów i pomagali im też studenci, ponieważ interesowała ich astronomia i jakby to było ich hobby, to chcieli robić. I w ten sposób zapoczątkowała się Urania.
To jeszcze miało formę maszynopisu, tak?
To miało jeszcze taką formę nie drukowaną, tylko taką właśnie tego rodzaju. A jakbyśmy sobie popatrzyli na te numery, to one tam dość ciekawe były i śledziły to, co się dzieje, działo wówczas w astronomii na bieżąco. I miały nawet rysunki, poza tym, że tekst był tego pewnego rodzaju maszynopisem. No i później się to przekształciło w takie już oficjalne czasopismo Towarzystwo Miłośników Astronomii. Siedziba redakcji sobie wędrowała w różnych miastach w Polsce. Zaczęła w Warszawie, była we Lwowie w okresie międzywojennym, w Krakowie, a od ładnych sporo lat, mniej więcej ćwierć wieku, jest w Toruniu.
A czy może pan powiedzieć kilka słów, o ile pan wie, co pisano 100 lat temu w astronomii? Może pan ma takie informacje. O czym wtedy można było przeczytać? Czy jesteśmy w stanie tu coś powiedzieć?
To było w 1919-1920 te początkowe numery. Wtedy na przykład powstawała też Międzynarodowa Unia Astronomiczna. Jest o tym wzmianka już w Uranii.
Tak.
Jest tam na przykład też opisywana teoria Einsteina. Bo to mniej więcej w tych latach... Są początki ogólnej teorii względności i na łamach Urani też już o tym można było przeczytać.
To jeszcze były chyba czasy, ja mówię na swój prywatny użytek trochę, że to były czasy jeszcze tej astronomii trochę romantycznej, czyli astronom faktycznie nie spędzał czasu przy komputerze, których wtedy jeszcze nie było, natomiast spędzał dużo czasu przy teleskopie, czyli po prostu był fizycznie obecny w obserwatorium.
No zgadza się wtedy, no teraz astronom to w zasadzie... Jego narzędziem pracy jest komputer i nawet jeżeli prowadzi obserwacje, to nie siedzi z okiem przy okularze teleskopu, tylko przed komputerem, którym tym teleskopem steruje, albo nawet na drugim końcu świata siedzi, tak, a teleskop ma na innym kontynencie. No ale tamte czasy, na przykład z takich tematów jeszcze innych, na przykład jeden z artykułów był poświęcony rozważaniu o wulkanach na Księżycu. Są czy nie ma, zastanawiano się.
No w tej chwili wiemy, że są, ale albo w zasadzie, że były.
No ale już wtedy się nad tym też zastanawiano.
Tak.
I może jeszcze powiem coś dalej o tej Uranii.
Tak. O znaczeniu też, tak jak tutaj pytałem.
To pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości, to czuć chyba w tym piśmie w ogóle, że ono powstało prawdopodobnie też na fali takiego entuzjazmu właśnie, że możemy robić coś sami i że nie musimy tego pisać grażdanką, tylko w języku narodowym.
Czyli, że Polacy nie gęsi.
Tak.
No, było to czasopismo po polsku. Zresztą jeżeli przyjrzymy sobie różne numery Urani, takie z tych 100 lat i poczytamy, jak te teksty pisano, to nawet widać w nich ewolucję języka polskiego.
Właśnie.
Jak to się zmieniało, w jaki sposób pisano zdania, czy mówiono o pewnych rzeczach, a nawet sam tytuł Urani się zmienił, bo początkowo było to Urania, ale pisane przez J, bo taka wtedy była polska ortografia. Tam w 30 którymś roku była reforma ortografii polskiej i wtedy zamiast J wyszło I. Ta forma jest znana do dzisiaj. To stosujemy do dzisiaj, Urania przez I. Jeszcze może powiedzmy, co znaczy w ogóle ta Urania. To jest imię muzy astronomii z mitologii greckiej, bo u starożytnych była to jedna z muz i astronomia była w ten sposób traktowana.
No jedna z ważniejszych w ogóle profesji swego czasu, astronomia.
Była dość istotna, bardzo nawet istotna. Ona później się połączyła z drugim czasopismem, bo Uranie wydawało obecnie nazywane Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, wtedy się tam te nazwy trochę zmieniały, a było też drugie towarzystwo, Polskie Towarzystwo Astronomiczne i ono skupiało zawodowych astronomów. I tam w 1953 roku zdecydowano się wydawać czasopismo o tytule Postępy Astronomii. I podział wtedy taki, że Urania była dla...
Amatorów, dla miłośników, tak?
Miłośników była prostsza trochę, a Postępy Astronomii były trudniejsze, były skierowane do studentów astronomii, wtedy też nie było tak jak obecnie, że mamy internet i w zasadzie mamy dostęp do wszystkich informacji, wszystkich publikacji z całego świata. Wtedy to było bardzo trudne dostać publikacje spoza rejonu polskiego i tak. tego wschodniego bloku. Więc literatura naukowa, no, też było ważne, żeby publikować dla studentów, młodych naukowców. Ale później to ewoluowało. W latach 90., na początku lat 90. postępy astronomii zmieniły też formułę na taką popularno-naukową bardziej. No i były dwa czasopisma. Urania i Postępy Astronomii w zasadzie o tym samym profilu. Więc potem stwierdzono, że no nie ma sensu, żeby one ze sobą konkurowały, lepiej się połączmy.
I stąd mamy Uranie Postępy Astronomii.
Stąd mamy Uranie Postępy Astronomii, taką, którą znamy dzisiaj.
A to piszemy przez myślnik, czy piszemy przez urania.postępyastronomii? Bo spotkałem się właśnie z dwoma podejściami i które tutaj jest wskazane.
Oficjalnie tam w naszym tytule to jest z myślnikiem.
Wiemy już co nieco o astronomii i o tych 100 latach. W takim bardzo w telegraficznym skrócie. No chciałem się spytać o czymś, co już się pojawiało w naszym programie, bo astronomia tutaj jest częstym tematem. Tutaj wydaje się, że polscy astronomowie są wiodącymi postaciami tej nauki na świecie i to nie tylko w ujęciu historycznym. Wszyscy przecież pamiętamy Mikołaja Kopernika, Jana Heweliusza i wielu innych, ale przede wszystkim chyba współcześnie. I takie pytanie do pana, skąd ten potencjał się bierze?
Ja myślę, że można by tak powiedzmy na szybko trzy rzeczy powiedzieć. No jedna to jest ta tradycja Kopernika, która myślę, że jednak ma trochę wpływu na to, że astronomia jest uważana za istotną w Polsce w jakimś tam stopniu.
To w sensie inspiracji, tak? Że Kopernik...
Inspiracji, że no jest to coś, co inne kraje nie mają takiego naukowca jak Kopernik, który byłby też taką postacią ikonicznie promowaną na przykład w szkołach, czy w różny inny sposób. Natomiast druga rzecz to jest moim zdaniem taka, bo na przykład w okresie międzywojennym mieliśmy kilku dobrych, wybitnych astronomów.
Tak.
I oni potrafili wychować swoich następców, którzy też zostali wybitnymi naukowcami. I oni z kolei kolejne pokolenie potrafili wychować, czyli myślę, że to jest ta umiejętność.
Czyli ta sztafeta pokoleń, tak?
Że... Sztafeta pokoleń. Natomiast trzecia rzecz to ja myślę, że popularyzacja astronomii w Polsce jest na dobrym poziomie. I to ma też bardzo duże znaczenie, że no, młodzi ludzie, jakaś ich część chce robić coś związanego z astronomią czy kosmosem. Bo jeżeli sobie na przykład porównamy popularyzację astronomii z różnymi krajami innymi poza Polską, to widać, że w porównaniu do wielu z nich w Polsce się bardzo dużo w tym zakresie dzieje i to na polu organizacji, instytucji czy osób prywatnych.
No właśnie, bo tutaj chyba mamy duży potencjał, jeśli chodzi o te działania oddolne. Nie tylko te systemowe realizowane przez jakieś organizacje czy instytucje państwowe.
No właśnie, te różnych oddolnych działań jest bardzo dużo w Polsce. Na różnych skalach, takich drobnych, lokalnych, czasem typu powiat czy województwo. I mi się wydaje, że to ma duże znaczenie w tym, że mamy kolejne pokolenie astronomów, którzy no, są dobrymi astronomami.
Pewnie można powiedzieć nawet, że wyznaczają pewne standardy w bieżącym rozwoju tej nauki przecież.
Ale możemy też mówić o roli astronomii jako nauki o ogromnym potencjale kulturotwórczym.
Tak.
Proszę rozwinąć ten wątek.
No, astronomia ma olbrzymi potencjał kulturotwórczy. Na przykład po pierwsze astronomia dysponuje pięknymi obrazami, zdjęciami różnych obiektów w kosmosie. I one są piękne nie tylko dla osób, które się tym astronomią interesują, ale również osoby spoza tego grona uważa, że wiele osób z tego grona uważa, że to są fajne, ładne, ciekawe rzeczy, inspirujące wielu artystów, muzyków, pisarzy i innych twórców do stworzenia czegoś. Czy książki, czy obrazu, czy...
Tak, malarstwo, oczywiście.
Innych dóbr kultury.
No i dodajmy chyba jeszcze film.
Zgadza się, dokładnie.
A film to najważniejsza ze sztuk.
Tak, mawiano w jednej z polskich komedii.
To prawda.
A poza tym astronomia jest też zakorzeniona w kulturze głęboko w różnych takich historycznie kulturowych różnych rzeczach. Na przykład pierwsza gwiazdka wigilijna do zjawiska astronomicznego ma pewien związek. Współcześnie na przykład, nie wiem czy nazwać to można kulturowym wydarzeniem, ale są zaćmienia Słońca. całkowite w różnych miejscach na świecie. W te miejsca przyjeżdża naprawdę bardzo dużo, tysiące ludzi z różnych krajów, więc musi to być dla nich w jakiś sposób ciekawe, skoro tak robią.
Patrząc też w ten sposób, że są to niejednokrotnie już w tej chwili komercyjne wręcz wydarzenia, bo są tak promowane przez media, to rzeczywiście chyba tak.
No ja tu astronomię widzę też na przykład no, w świętach Wielkiej Nocy, przecież ją też się wyznacza, datę Wielkiej Nocy, też na podstawie zjawisk astronomicznych przecież.
Zgadza się, dokładnie ona jest, ta data jest przecież, nie jest w tym samym dniu w kalendarzu.
Tak, to wędrujące święto jest przecież.
I właśnie zależy od astronomicznej kwestii.
Tak, dokładnie, od faz księżyca tutaj w tym dodajmy.
Czyli mamy tych wątków kulturowych no bez mała, można powiedzieć.
A tu w Polsce przecież no, jedno z największych dzieł muzycznych, jeśli chodzi o polską scenę, to przecież Krzysztof Penderecki i dzieło Kosmogonia, które swego czasu było uważane za przełomowe wręcz, jeśli chodzi o tą stylistykę. No, a już obrazy, Vincent van Gogh, wiadomo, że się inspirował Rozgwieżdżonym Niebem. Oczywiście w literaturze, w poezji też te wątki są przecież stale obecne. U Sienkiewicza przecież motyw komety się pojawia, która zwiastowała nieszczęścia i tak dalej, i tak dalej.
I w tym momencie zapraszamy Państwa na przerwę, a po przerwie powrócimy do rozmowy z naszym gościem. Witamy Państwa po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest dr Krzysztof Czart, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, a także redaktor dwumiesięcznika Urania Postępy Astronomii.
No i kontynuujemy naszą rozmowę. Skończyliśmy na potencjale kulturotwórczym astronomii, który jest ewidentny. Myślę, że tutaj każdy może sobie wyszukać dużo informacji na ten temat. Ja się chciałem zapytać o coś, czym się pan zajmuje na co dzień, ponieważ jest pan współautorem, moim zdaniem, doskonałego cyklu filmów popularno-naukowych poświęconych zagadnieniom astronomii, kosmologii, astronautyki i wszystkich szeroko pojętych badań, zagadnień związanych z badaniami kosmicznymi. Chodzi mi o program Astronarium. Z tego co wiem, ukazało się ponad 100 odcinków do tej pory i pytanie, gdzie chętny może sobie je obejrzeć? Jak wygląda praca przy tym programie od kulis? No teraz wiemy, że w ramach TVP Nauka, nowego kanału telewizyjnego, też ten program będzie nadawany regularnie.
Tych odcinków nawet jest trochę więcej, bo już blisko 150 i mam też dobrą informację, że będzie kolejnych 25 przez najbliższy rok. Ja o premierze, czyli już liczba rośnie.
Fantastycznie.
Gdzie je możemy oglądać? No tak jak to wspomniano, jest to produkcja, wspólna produkcja Telewizji Polskiej oraz Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i ze wsparciem z Ministerstwa Edukacji i Nauki. I te odcinki można w związku z tym przede wszystkim oglądać w telewizji, na różnych kanałach Telewizji Polskiej. Od wielu lat jest emitowane w ogólnopolskim paśmie TVP3, a także w różnych regionalnych pasmach TVP3. Natomiast bywa też na różnych innych kanałach, na przykład ostatnio było w TVP Wilno, seria odcinków też emitowana. Bywa czasem w TVP Polonia, nowy kanał Telewizji Polskiej TVP Nauka, ma być poświęcony popularyzacji nauki, więc Astronarium tam też będzie obecne. Mam nadzieję, że dość często. Natomiast poza telewizją można też Astronomię oglądać na YouTubie, gdzie wszystkie odcinki również są publikowane.
150 odcinków i kolejnych 25. Czy to jest temat niewyczerpany? Czy można wymyśleć za każdym razem coś nowego?
W astronomii się dużo dzieje i jest bardzo dużo wątków, także myślę, że temat jest trudny do wyczerpania. Na początku redaktor, który prowadzi ten program, Bogumił Radojewski, lubi mówić, że na początku to myślał, że pierwsze 8 odcinków robiliśmy, że co będą później za tematy, te odcinki zrobimy.
Mamy 150.
I nadal pełno pomysłów na kolejne tematy. Czasami jest tak, że gdy nagrywamy jeden odcinek, to z rozmów z naukowcami w trakcie jego tworzenia rodzą się kolejne pomysły. Tutaj są dodatkowe wątki, które warto w osobnym odcinku przedstawić. Także można powiedzieć, że w pewien sposób czasami też się same napędzają kolejne odcinki.
Ja też zauważyłem, bo oczywiście oglądam i śledzę Astronarium, że to nie jest tylko propozycja polskojęzyczna, bo bardzo dużo odcinków, zwłaszcza no w tych wersjach udostępnianych internetowo, ona ma napisy i angielskie, i tam się pojawiały też inne języki. Rozumiem, że tematyka jest na tyle uniwersalna, że mogą z powodzeniem oglądać to również zagraniczni miłośnicy astronomii, tak?
Właśnie, jak najbardziej. Dlatego robimy angielskie napisy, że żeby każdy na świecie mógł, jakby miał do tego dostęp, jeśli będzie chciał. No, astronomia jest uniwersalną nauką. U nas większość występujących osób to są naukowcy i inżynierowie z Polski.
Ale takie jest założenie chyba, nie?
Założenie programu. Właśnie. Troszeczkę zagranicznych naukowców też występuje, ale założenie programu jest takie, żeby pokazywać współczesną astronomię i tam, gdzie to jest możliwe, pokazywać polski wkład w tą astronomię, więc pokazujemy polskich naukowców. Natomiast to są uniwersalne rzeczy, o których oni opowiadają. Są napisy po angielsku. Każdy może, nie znając języka polskiego, to obejrzeć i zrozumieć, o co chodzi. Mhm. Także napisy są, trochę napisów jest po hiszpańsku, po portugalsku. Ponieważ to zainteresowało jakby świat astronomiczny z tamtych krajów, i zdecydowali się potłumaczyć trochę napisów.
Czyli wiedzą państwo, że są tam również odbiorcy państwa programu. Gdzieś to zostało
no właśnie, czy jakieś statystyki, zbadane. Czy prowadzicie statystyki właśnie jakieś odnośnie oglądalności? Kto to ogląda? Jakie liczby?
Takie z tego typu statystyki to najlepsze są z YouTube'a, ponieważ telewizja polska nie ma wyników oglądalności poza Polską. Nie ma jakiegoś takiego podziału. Natomiast na YouTubie wychodzi, że tak powiedzmy z grubsza 10% osób oglądających jest poza Polski.
Uh-huh. A cyfry, liczby? To są dziesiątki tysięcy, tysiące, czy może większe?
Łącznie odcinki Astronomia na YouTubie to mają i dziesiątki milionów, ileś tam milionów wyświetleń. Mm. Dokładnie liczby tak w tym momencie nie powiem.
To imponujące.
Milionów?
Na kanał YouTube i tam jest napisane. Ile dokładnie? Miliony wyświetleń. Najlepszy z odcinków ma około 2 milionów wyświetleń.
Niesamowite.
Ten najliczniejszy. Mhm. Kolejny 1 milion coś i tak dalej. Więc są to duże liczby. Mniej więcej 150 tysięcy osób subskrybuje ten kanał.
Wśród nich jestem ja.
To ja może zapytam, bo jest pan wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, ale też chciałbym zapytać pana o pana opinię, no bo to jest pan też naukowcem. A tak jak tutaj już wspomnieliśmy, niedawno powstał kanał publicznej telewizji TVP Nauka. No właśnie, jak pan postrzega fakt powstania takiego kanału? Bo chyba brakowało takiej tematyki naukowej w telewizji w ogóle.
W ujęciu misyjnym takim, tak. Powiedziałbym nawet.
Tak.
No ja uważam, że to bardzo dobrze, że w dużej telewizji powstał kanał popularyzujący naukę. Telewizje teraz generalnie rzecz biorąc mają te swoje główne, ogólne kanały i sporo tych kanałów poświęconych różnym tematom. Telewizja Polska to jest duży nadawca z dużym zasięgiem w społeczeństwie i należy tylko przyklasnąć, że zdecydował się, że również będzie miał kanał o popularyzacji nauki.
No i rozumiem, że tutaj te treści astronomiczne, astronautyczne, one aż się proszą, żeby do nich wracać i stąd właśnie ta migracja trochę tego programu Astronarium, który pan współtworzy, do tego medium, które jakby naturalnie jest predestynowane do tego, żeby to pokazywać, ale wydaje się, że w ogóle chyba w czasach, w których żyjemy, kanał naukowy czy popularno-naukowy ma za zadanie też troszeczkę jakby przesiewanie przez sito tych wszystkich informacji medialnych, które przychodzą do nas, żeby jednak oddzielić te ziarna od plew. Co pan o tym sądzi?
To jest też właśnie zadanie tego typu kanałów, ponieważ mamy obecnie zalew informacji różnego rodzaju. Czasem jest niezwykle trudno ocenić, czy ta informacja jest jakaś wiarygodna, prawdziwa, czy to jest coś zmyślonego. My z tym problemem się też spotykamy i w Uranii, gdzie jakby tych informacji dociera mnóstwo i musimy wybrać te, które warto zamieścić na przykład w portalu internetowym czy w czasopiśmie. I myślę, że są potrzebne takie źródła właśnie wiarygodnej wiedzy, pokazanej w sposób ciekawy, dostępnej dla dużej ilości odbiorców.
To ja chciałbym pana zapytać jeszcze o pana zdanie albo obserwację, no bo tak jak już pan wspominał, jest pan czy redaktorem, czy też wiceprezesem PTA, o takie bieżące, ciekawe tematy w obrębie właśnie astronautyki i astronomii. O czym się teraz najwięcej mówi i pisze?
Można powiedzieć, że są takie dwa rodzaje tematów. Jedne to są takie tematy, które wzbudzają duże zainteresowanie cały czas i są tematy, które są modne na chwilę. Na przykład takimi tematami, które są cały czas interesujące dla odbiorców, to są czarne dziury, nadal ciągle planety pozasłoneczne. To jest top tematów.
Poszukiwanie życia we wszechświecie?
Poszukiwanie życia we wszechświecie też dokładnie. Teraz nowym tematem, który nabiera rozpędu, jest teleskop Jamesa Webba.
No tak, pojawiły się już pierwsze zdjęcia. Serie zdjęć, tak.
tematem, który miał przez ostatnie lata też był mocno przyciągający uwagę, to były Starlinki. Szczególnie dużo pytań było o to, gdy leciały sznury Starlinków po niebie, co to jest, czy to może UFO, co to w ogóle jest. I teraz już tych pytań jest trochę mniej, no bo już się wszyscy oswoili z tym. Ale no, to był też taki temat z tych bardziej popularnych.
A ja w temacie Starlinków chciałbym zadać panu pytanie w takim właśnie razie. Tak. Jakie jest pana zdanie, no właśnie odnośnie Starlinków i chodzi mi w kontekście
astronomicznym
i też zaśmiecania przestrzeni nad nami, no tak, że tak się wyrażę, bo jest też taki wątek w tym temacie.
No moje zdanie jest takie, że trzeba tego typu rzeczy rozwijać, natomiast trzeba też zwracać uwagę, żeby ten rozwój no nie niszczył przy okazji innych rzeczy.
A niszczy, albo będzie niszczył.
Albo robić go w sposób taki, w którym w mniejszym stopniu niszczy, niż po prostu zwrócić na to uwagę. Na przykład wiadomo, że Starlinki są przydatne i będą przydatne i będzie tego coraz więcej. Mogą szkodzić, szkodzą już i będą jeszcze coraz bardziej szkodzić obserwacjom astronomicznym, bo po prostu w polu teleskopu będzie tych satelitów coraz więcej, więc można te satelity w ten sposób stworzyć, żeby one były jak najciemniejsze, żeby to nie były jasne, świecące punkty, tylko jednak trochę ciemniejsze na niebie. I na przykład Międzynarodowa Unia Astronomiczna i inne duże światowe organizacje astronomiczne no generalnie ten problem zauważają, rozmawiają z producentem Starlinków i innych sieci satelitów, bo to nie tylko Starlinki.
Właśnie, przecież planowane są mega konstelacje liczące nie kilkanaście tysięcy, ale kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy nanosatelitów wielkości powiedzmy mikrofalówki, tak, albo jeszcze mniejszych, więc ten problem, on jest realny.
I na razie nie ma ogólnoświatowych rozwiązań prawnych dotyczących tego tematu, więc na razie jest to oparte o dobrą wolę tych firm. Wydaje się, że te firmy trochę chociaż rozumieją problem Starlinki i starają się zmniejszyć swoją jasność. Te nowe generacje są ciemniejsze niż te wcześniej wypuszczone, więc miejmy nadzieję, że jakoś ten problem się da trochę chociaż ograniczyć.
Tylko że kwestia jest taka, że przecież nawet jeśli one będą ciemne, to one będą dokonywały przecież zjawisk zakryciowych na niebie. Więc tutaj też się musimy nauczyć odfiltrowywania tych zjawisk, takie, które mogą z punktu naukowego być bardzo interesujące, ale mogą tutaj w przypadku takich właśnie sztucznie generowanych zjawisk zakryciowych, mogą nas wprowadzać w błąd po prostu.
Jakiś czas temu w jednym z odcinków Astronarium prezentowaliśmy różne pomyłki w nauce. Jedną z tych nowszych pomyłek właśnie w astronomii w kosmosie dotyczyła najdalszego rozbłysku gamma zaobserwowanego w kosmosie. Okazało się, że no, do błędnej interpretacji danych przyczynił się człon jednej z rakiet, które kiedyś były wystrzelone i akurat tak pechowo przeleciał w miejscu obserwacji, że doprowadził do błędnej interpretacji. I to nie był rozbłysk gamma, tylko właśnie coś tego typu.
I sensacja naukowa stała się po prostu fejkiem tak naprawdę.
Ale pomyłki w nauce się zdarzają. To jest odłączna część nauki, czasami prowadzą do nowych odkryć. Nauka no, ma taką cechę, że potrafi te pomyłki wykrywać. Naukowcy weryfikują nawzajem swoje odkrycia, więc nawet jeżeli dana pomyłka przez jakiś czas będzie sensacją, potem zostanie zweryfikowana i okaże się, czy tak faktycznie jest, czy to jednak była pomyłka.
No dobrze, to na zakończenie naszej rozmowy jeszcze zapytam pana, jednocześnie życząc wszystkiego najlepszego z redakcji zasłużonego pisma Urania Postępy Astronomii.
Na kolejne 100 lat.
Na kolejne 100 lat, ale też chciałbym pana zapytać, czego życzyć, czego sobie pan życzy i redakcji na te właśnie kolejne 100 lat, a być może więcej?
Redakcja przez kolejne 100 lat chciałaby mieć wielu czytelników, tylu co ma albo i więcej. To przede wszystkim ciekawych tematów do opisywania, a może też jakiegoś polskiego milionera, który byłby na tyle zafascynowany postępem, że stwierdziłby, że no, czyli do wsparcia tego typu inicjatyw, jak czasopismo Urania czy inne podobne.
Wchodzimy w mecenat.
Czyli mecenas.
Mecenat, tak. Tak jak to w Ameryce na przykład, tak? Wielkie obserwatoria astronomiczne mają nazwiska wielkich milionerów, biznesmenów, którzy po prostu interesowali się astronomią.
No bo nie można ukrywać, że tego typu inicjatywy, jeżeli mają spełniać swoje założenie, to nie mogą być w pełni komercyjne, tylko w jakimś pewnym stopniu muszą mieć dofinansowanie z jakiegoś źródła.
Czyli co, tematów, zdrowia, a zdrowia przede wszystkim też pamiętajmy. Tematów, zdrowia i być może właśnie życzliwości osób, które patrzą w niebo i chciałyby wesprzeć finansowo tą działalność.
No bo jak już ustaliliśmy, tematów raczej nie zabraknie. Dziękujemy panu za tą rozmowę.
Tak, dziękuję. Dziękujemy bardzo.
Przypomnę, że naszym gościem był pan dr Krzysztof Czart, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, redaktor dwumiesięcznika Urania Postępy Astronomii, a także współautor cyklu telewizyjnego Astronarium. Ja nazywam się Sławomir Nikczyński.
A ja Przemysław Ruć. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka. Świat.